pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry, zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia. W studio przy mikrofonach Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu przed radioodbiornikami.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15.
Dzień dobry, Zielona Góro.
Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, witam państwa.
Czekamy na Piotra Barczaka, bo już zapowiadał, że dojedzie korki. Więc mgła, także trzeba jechać ostrożnie.
Mgła to korki.
Szanowni państwo, do dzisiaj nie możemy nie porozmawiać o tym, co wydarzyło się w rektoracie. O, jest już Piotr Barczak, także jeszcze jest czas, żeby powiedzieć dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
A zaczynamy od sesji nadzwyczajnej, uroczystej, rozpoczynającej nową kadencję Rady Miasta Zielona Góra, kadencję 2018-2023, tak, bo to pięcioletnia kadencja, zaprzysiężenie radnych, zaprzysiężenie prezydenta, także myślę w kontekście politycznym pewno porozumienie i myślę, że od niego zaczniemy. Adam Urbaniak, były już przewodniczący, a od nowej kadencji Piotr Barczak, który wszedł do studia, obecny przewodniczący, a to wszystko w związku z porozumieniem po 20 miesięcy dla każdego z klubów na to, żeby to przewodniczenie Rady Miasta powierzyć osobie z danego klubu. Wiemy, że były tutaj pewne kontrowersje, pewne wątpliwości polityczne, tym się teraz zajmiemy. Jak oceniacie państwo w ogóle, co do zasady, ten pomysł i wyjście, jak rozumiem, klubu prezydenckiego i prezydenta, bo on w tym słowie po zaprzysiężeniu swoim także powiedział, że to jest ten uroczysty moment, ta uroczysta chwila, że teraz wszyscy razem będą współpracować. Olimpia Tomczykiwko.
Mów do mnie mistrzu. Janusz Kubicki, mistrz manipulacji. No ewidentnie Janusz Kubicki jest zwycięzcą tegorocznych wyborów samorządowych w Zielonej Górze. I to nie tylko na płaszczyźnie miasta, ale również w sejmiku. Faktycznie okazał się wielkim graczem. Myślę, że nikt nie przypuszczał tego, co się wydarzy, zwłaszcza w sejmiku. Ale proszę, okazuje się, że można wszystko.
Do sejmiku przejdziemy za chwilę, a ta propozycja...
Najpierw do miasta, tak? Niesamowite jest to dla mnie, że tuż przed wyborami, a właściwie podczas wyborów wszyscy na siebie pluli jadem, a teraz okazuje się, że jest wszystko wspaniale. Że wszyscy idziemy w jednym tempie dla dobra mieszkańców, dla dobra rozwoju miasta. Już jest pięknie, już nieważne co było, ale przyszłość świetlana przed nami. No cóż, no mam nadzieję, że w końcu ludziom otworzą się oczy w Zielonej Górze. No ale czy się otworzą, to się dopiero okaże.
Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe, jak pan odbiera ten podział w tej chwili i właściwie przydział tej funkcji, bo zaraz panom radnym oddamy głos, ale tak jakby z zewnątrz, spoza spoda rady.
Widzę to bardzo dobrze. To jest duży pozytyw, że Janusz Kubicki potrafi się dogadać ze wszystkimi dla dobra mieszkańców Zielonej Góry. Myślę, że tak naprawdę normalnego mieszkańca nie interesuje, kto zarządza radą miasta, kto rządzi miastem w tym momencie. Liczą się tutaj efekty pracy, tak? Myślę, że 20 miesięcy przed teraz, które ma nowy przewodniczący, pan Piotr, pokażą, jakie będą efekty jego pracy i zobaczymy, co będzie dalej.
Mateusz Sikorski.
Przede wszystkim, bo jeszcze nie miałem okazji, także serdecznie gratuluję, panie Piotrze. Ja funkcjonuję w tym
świecie...
Oj,
chyba będzie transfer?
Raczej nie. Funkcjonuję w tym świecie mniej więcej od roku i powiem szczerze, że nie...
W świecie polityki.
Tak jest. Nie jestem w stanie jeszcze wszystkiego zrozumieć. Niektóre układanki są dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Te do sejmików jeszcze wrócimy, tak? Natomiast jeśli chodzi o tutaj te miejskie sprawy nasze, z tego, co pamiętam, nikt nie chciał z nikim koalicji zawierać. Wychodzi na to, że wszyscy zawarli z wszystkimi. No, jestem naprawdę ciekawy, co z tego wyjdzie.
Panowie, Piotr Barczak, Adam Urbaniak, przewodniczący w takim razie z dwóch przedstawicieli Rady Miasta. To jest to pytanie, które też, myślę, tutaj wybrzmiało i jakby też konkluzja, że mamy do czynienia z koalicją, mamy do czynienia z porozumieniem, z tym, że coś, co przed wyborami wyglądało inaczej, teraz jest diametralnie inne i i w związku z tym elektorat pyta, jak żyć.
Znaczy, szanowni państwo, nikt, ja przynajmniej nie wiem o, na poziomie miasta Zielona Góra o podpisanych koalicjach, nawet o porozumieniach nie słyszałem. Natomiast to, że politycy potrafią mimo wszystko ze sobą rozmawiać, nawet kiedy są absolutnie odmiennych, o odmiennych poglądach, to chyba raczej powinno uznać się za plus, a niekoniecznie od razu narzekać i krzyczeć i obrażać się absolutnie do końca na wszystko i w ogóle ze sobą nie rozmawiać. Myślę, że każde z ugrupowań, każde ze stowarzyszeń, każde z ruchów, które wprowadziło do Rady Miasta swoich przedstawicieli, to właśnie dlatego, że ma jakiś określony elektorat, reprezentuje jakąś określoną grupę mieszkańców. I myślę, że to też ci mieszkańcy, no nie chcieliby teraz, żebyśmy się odwracali plecami do wszystkiego i wszystko głosowali, skreślali na nie. To jest jakby pierwsza rzecz. Stąd normalne są rozmowy i szukamy różnych rozwiązań. Przecież na poziomie nawet krajowym w parlamencie też jest taka sytuacja, iż w prezydium Sejmu to nie są przedstawiciele tylko i wyłącznie jednego ugrupowania, ale wszystkich klubów większościowych. W związku z tym tak samo na poziomie Rady Miasta usiedliśmy i rozmawialiśmy w kwestiach czysto technicznych, to znaczy kto ma pełnić funkcję przewodniczącego, kto ma ewentualnie potem pełnić funkcję wiceprzewodniczących, także i przewodniczących komisji, aczkolwiek o tych szczegółach już przewodniczących komisji jeszcze nie rozmawialiśmy, będziemy. Więc wydaje się, że ten dialog na poziomie czysto technicznym no, jest rzeczą naturalną, a przede wszystkim pewnym poziomem kultury osobistej, co jeszcze raz podkreślam, nie oznacza, że nagle w tej chwili jest forma jakiejś koalicji, współpracy, w sensie takiej pełnego super porozumienia.
No właśnie, Platforma Obywatelska wstrzymała się od głosu przy
Koalicja
głosowaniu.
Obywatelska.
Koalicja Obywatelska, przepraszam, bo tak klub też formalnie się nazywa.
Klub tutaj i tak, i to nawyki mamy może stare, za co z góry przepraszam, ale uczymy się też tej nowej sytuacji.
No właśnie, to jak z tym głosowaniem
uważam,
było.
Że Koalicja Obywatelska tutaj w tych wyborach w mieście odniosła dobry wynik, uważamy go za sukces, zwiększyliśmy naszą liczbę mandatów i ta koalicja myślę też w przyszłości powinna w kolejnych wyborach być taką wartością, no nie tylko w wyborach samorządowych, ale w wyborach ogólnokrajowych. Oceniając czy komentując sytuację w Radzie Miasta Zielona Góra po tych wyborach, chciałbym najpierw tutaj odnieść się do pani Olimpii wystąpienia, która no, z takim entuzjazmem i zaangażowaniem wychwaliła pana prezydenta, że zacząłem podejrzewać, czy może tutaj jakiś transfer nie nastąpił.
No ja jestem pod wrażeniem.
Liczyłbym jednak na spojrzenie krytyczne. Może więcej państwo byście mieli do powiedzenia, gdybyście w tej Radzie Miasta też uczestniczyli. I wtedy łatwiej byłoby zrozumieć mechanizmy, które tam następują. I ja się tu zgadzam z Piotrem Barczakiem, który wbrew, i to moim zdaniem takim troszkę wyrachowanym interesom niektórych ośrodków, próbuje wepchnąć radnym w brzuch zawieranie jakiejś koalicji, co dla jednych będzie zdradą ideałów, dla innych zaprzeczeniem tez stawianych w kampanii wyborczej, dla jeszcze innych wygodne, ponieważ jest taka gra polityczna niektórych ośrodków obliczona na korzystanie, na bicie punktów w ewentualnych kolejnych wyborach na narracji antyprezydenckiej. Tak? I Koalicja Obywatelska, ale mam wrażenie, że również Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 2 tygodnie nie dały żadnego dowodu na to, że zawierana jest jakakolwiek koalicja, a okazuje się, że są właśnie wpisy na Facebooku o koalicji ku po PiS, gdzie na przykład koalicja akurat wstrzymała się od głosu i podobnie zrobiły te inne dwie osoby, które tą narrację wprowadzają, również wstrzymały się od głosu, nie głosowały przeciwko. Czy to oznacza, że jest w ogóle jakaś jedna wielka, ogromna koalicja? Otóż nie. My rozmawiamy o tym, jak ma funkcjonować Rada. W przeciwieństwie do sejmiku, do którego zapewne za chwilę przejdziemy, czy do samorządów powiatowych.
Jeśli wystarczy czasu.
Już kończę. W gminie nie ma wyborów, nie potrzeba budować koalicji dla wyłonienia organu wykonawczego. Ten się wybiera. Dlatego dzieje się to, o czym ja już mówiłem zaraz po wyborach. Ustalmy zasady współpracy w Radzie. Nikt nie będzie zawierał, w każdym razie my na razie takich decyzji nie podejmowaliśmy, jakiejś formalnej koalicji wykonawczej. Tak, proponowałem wtedy rozwiązania, aby przewodniczącym był przedstawiciel największego klubu, wiceprzewodniczących przedstawiciele innych klubów, Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska. To rozwiązanie, które zaproponowano, no nawet jest dla nas korzystniejsze, bo przez 20 miesięcy nasz przedstawiciel będzie też
przewodniczącym. Ale chcieliście rozpoczynać,
No, taka była propozycja, że albo klub największy, albo kontynuacja tego prezydium, ale wybrano inne rozwiązanie.
Tak króciutko, ad vocem. Samo to, że doszliście państwo do porozumienia o przechodnim przewodniczącym, jest formą porozumienia, więc na pewno stąd też spekulacje, że zajdzie jakaś koalicja pomiędzy wami.
No, ale ustaliliśmy, że to jest uproszczenie pewnego rodzaju.
Proszę bardzo. I szanowni państwo, to taki apel, żebyśmy jednak tą scenę polityczną obserwowali, nie dając sobie wmówić pewnych faktów. Po prostu w każdym normalnym i samorządzie, i każdej demokracji parlamentarnej, te organy uchwałodawcze dzielą funkcję i rolę w oderwaniu od jakiejś koalicji wykonawczej.
Ale nie ma wątpliwości, że w Sejmiku Województwa Lubuskiego mamy Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Piotr Barczak był na obradach, przyglądał się do ostatnich minut. Można powiedzieć, że to było gdzieś tam w niepewności, bo oczywiście głosowanie dało ostateczną odpowiedź, jak to będzie. Prawo i Sprawiedliwość liczyło na to, że może będzie inaczej niż się stało?
Tak, oczywiście liczyliśmy i rozmawialiśmy z potencjalnymi, ewentualnymi ugrupowaniami, bo właśnie to jest ta różnica, jeżeli teraz przejdziemy kwestia miasta Zielona Góra, czyli samorządu, gdzie jest wybierany ta władza wykonawcza, czyli wójt, burmistrz, prezydent, w Zielonej Górze prezydent w wyborach bezpośrednich, a inna sytuacja jest w sejmiku, ponieważ to sejmik wybiera marszałka, a nie właśnie w wyborach bezpośrednich jest wybierany marszałek. Dlatego tutaj jest jakby większa konieczność też rozmów takich czysto właśnie koalicyjnych, współpracy, porozumienia pewnie programowego, różnej formy, możemy tu użyć nazewnictwa, ale do wyboru prezydium, to jest sejmiku jedna rzecz, natomiast do wyboru marszałka i potem całego zarządu druga sprawa. Stąd tak, to oczywiście rozmawialiśmy, natomiast jak państwo mieli okazję zobaczyć, także i ze strony Koalicji Obywatelskiej i ze strony PSL-u, a nawet SLD przyjeżdżała najwyższa wierchuszka z Warszawy, nazwijmy to, dociskając kolanem do tego, żeby czasem tutaj...
Przyjechali, żeby dopilnować, tak?
Samorządnie ci właśnie nowo wybrani samorządowcy, radni sejmiku, nie mogli wybrać tak, jak chcą, tylko tak, jak każe partia z Warszawy. Myślę, że dlatego nie było też wcześniej żadnej konferencji prasowej, proszę zobaczyć. Tak?
Miały być, sami, były zapowiadane.
Ponieważ sami nie wiedzieli, jak to wyjdzie. Sami nie byli pewni, czy tak właśnie będzie, jak chce wierchuszka partyjna z Warszawy, czy też jak będą chcieli tutaj.
Adam Urban, jak uśmiechnął się na to, to też ma pan informację.
Bo z pierwszej ręki.
Przecież przyjechał Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer.
I to nie raz.
Tak, nie.
Władysław Kosiniak-Kamysz także był obecny.
Przewodniczący Platformy był raz, natomiast jeszcze wcześniej była delegacja u Grzegorza na zarządzie krajowym. I no, miałbym dla państwa te wiadomości z pierwszej ręki. Niestety nie za wiele też wypada mi powiedzieć. Moje życie polityczne to jest tak od 98 roku jako radny. Mam wrażenie, że jestem jak ten Forrest Gump w tej naszej lubuskiej polityce, że taki niezbyt rozgarnięty, ale gdzieś go los rzuci zawsze w najważniejsze wydarzenia i chyba kiedyś książkę napiszę, bo osobny rozdział to jest to, co się działo z naszym zarządem województwa. No powiem tyle, że było bardzo blisko, aby ten scenariusz pożądany przez koalicję oczywiście, bo pewnie każdy miał swoje interesy się nie ziścił. Natomiast dementuję, żeby tutaj szefostwo nasze przyjechało dociskać kolanem układ ustalony gdzieś w Warszawie. Wprost przeciwnie, było, jak się tam państwo pewnie domyślacie, należało zmienić ustalenia w Warszawie w wyniku, stanowiska tak zwanych dołów. I to się udało. Ta koalicja myślę, że będzie dobra dla województwa. Ostatnie 4 lata pokazały, że jest to sprawnie funkcjonujący zarząd. Nie słyszałem w czasie kampanii jakichś poważniejszych zarzutów co do funkcjonowania zarządu. No na pewno chyba takim największą porażkę tutaj odniosło to ugrupowanie bezpartyjnych, bo to też państwo obserwowaliście, że na różne sposoby próbowało jednak przebić się do poziomu wykonawczego.
I straciło radną, która zasiliła Polskie Stronnictwo Ludowe. Więc no, pytanie, ja myślę, czy możemy mówić o Wiolecie Harenźlej w kategorii lubuskiej kałuży?
Nie, bo szanowni w sensie państwo...
Nazwiska, tak.
Przepraszam, ja jednak będę tutaj panią radną, tak? Panią przewodniczącą bronił, bo idąc tym tokiem rozumowania, to moglibyśmy powiedzieć właśnie, że się koalicja w Sejmiku Województwa Lubuskiego poszerzyła o bezpartyjnych, tak jak Kałuża swoją targowicą poszerzył koalicję z PiS-em na Śląsku o Nowoczesną.
On tam
przestał funkcjonować. No jest,
to nowość.
To jest mało powiedziane.
Nie, no ale dobrze, ale PSL w tej sytuacji doprowadził do sytuacji, gdzie nie jest potrzebne SLD na przykład, żeby koalicję powiększyć, prawda?
No niekoniecznie. Dlaczego? Bo to jest raptem tylko jeden głos i tutaj tej większości nie ma. Natomiast takie są ustalenia i to nie jest, że to jest zasada niepisana, bo też pisałem już kilka tych wszystkich umów koalicyjnych. I jednym z najważniejszych zapisów jest tam nie popieranie struktur bądź organizacji politycznych, które nie są w koalicji. W związku z tym pani radna Harenźlak po prostu przystąpiła do Polskiego Stronnictwa Ludowego, została zgłoszona jako kandydatka na przewodniczącą, bo takie zostały ustalenia poczynione kosztem innych ustaleń, ale o tym w książce.
Tak, podebraliście panią wiceprezydent do klubu, czy ona została oddana, czy sama przeszła, czy...
Nie od dziś wiadomo, że...
Bo to było zaskakujące.
Struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego były blisko tutaj prezydenta miasta, jak i radnych miasta Zielonej Góry. To się przełożyło też i szerzej tutaj.
Bo było porozumienie przecież przed wyborami.
Było przed wyborami porozumienie. Działaliśmy w trakcie wyborów wspólnie tutaj w Zielonej Górze. No, muszę przyznać szczerze, że mocne działania tutaj naszej pani prezes Jolanty Fedak przełożyły się na szczebel wyżej.
Czyli to z tym były związane te zmiany, tak, na szczeblu centralnym, z stanowiskiem?
Panie redaktorze, pan nawet nie wie, w czwartek w zeszłym tygodniu...
Było zadzwonić, powiedzieć.
No było gorąco na pewno, ale mogę powiedzieć jedno, cieszę się ogromnie, że klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego powiększył swoje tutaj o jednego członka. No Wiolety Harenźlak nie trzeba przedstawiać. Jest to wybitna osoba. Na pewno dołoży dużo tutaj do działań na szczeblu sejmikowym.
Miałem jeszcze jedno w głowie, ale nie powiem. Mateusz Sikorski, bardzo proszę, Nowoczesna. To będzie w książce, tak.
No to w zasadzie państwo tutaj temat praktycznie wyczerpali. Pan Adam wyjaśnił, że przejście pani Wiolety Harenźlak do klubu PSL to zabieg czysto techniczny. Tak na dobrą sprawę.
Ale jak to wytłumaczyć tym, którzy głosowali na bezpartyjnych samorządowców i głosowali na Wioletę Harenźlak?
Proszę czekać na książkę pana Adama. W niej będzie wszystko wyjaśnione.
Członka partii.
Bardzo długo chciałem to, nie mogłem tego zrozumieć. Rwałem sobie włosy z głowy, jak to się stało. No już też nie będę się wyżalał, ale naprawdę bardzo długo nie wiedziałem, o co tu chodzi. Wziąłem sobie kartkę, długopis, dzwoniłem do ludzi, pytałem się, jak to się stało w ogóle, o co tu chodzi. Nie wiem, z moich wyliczeń sam zacząłem snuć pewne jakieś tam przypuszczenia, jakieś spiski i wyszło mi, że nie wiem, może obecny tutaj pan Misiaczek niedługo zostanie wiceprezydentem Zielonej Góry. No niedługo spodziewam się jakiegoś przedstawiciela. przedstawiciela.
Nie, bo to też pytanie. Wioletta Haryźlak nie może pełnić.
Ja tam stawiam na PiS.
Ale nie musi. Nie,
ale może być dyrektorem na przykład departamentu.
Nie, nie, zastępca prezydenta ma zakazy ustawowe w ustawie samorządzie gminy.
Mówi się o dyrektorze generalnym, tak? Do spraw jakby tego obszaru oświaty. Czyli nie będzie tego trzeciego wiceprezydenta, czy będzie?
To pomyślmy, szanowni państwo, kto może być trzecim wiceprezydentem, skoro pani radna Haryźlak przechodzi do klubu Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Panie Adamie.
A ktoś nie wszedł do zarządu i do sejmiku, kto chciał.
W Gorzowie Polskie Stronnictwo Ludowe również ma swojego wiceprezydenta. Przedwczoraj jest Małgorzata Domagała, także
czyli wszystko
kto wie,
jasne.
Co się wydarzy w Zielonej Górze.
No będziemy świadkami na pewno jakichś to ciekawych
decyzji.
Zwróćcie
uwagę też, że zapis ustawowy mówi, że może być do trzech.
Do trzech.
Czyli nie musi być ich trzech. Mhm. Może być dwóch. Może być dyrektor, generalny dyrektor departamentu,
pokazuje,
który będzie i tak...
Dobrze, to Olimpia Tomczykiwko jeszcze tak, że tak powiem, tytułem zamknięcia tej sejmikowej sytuacji.
No pokazuje nam sejmik w Zielonej Górze w Lubuskim oczywiście, że w polityce nie ma rzeczy niemożliwych. I nic nie jest tak bardzo zaskakujące jak rzeczywistość. Która nas zastała. Granice między partiami i między programami są tak płynne, że właściwie wręcz niezauważalne. A ja dalej jestem pod potężnym wrażeniem tego, jak Janusz Kubicki wykorzystuje wszystkich po drodze do swoich celów.
Gdyby pani to zdefiniowała, bo wiemy, że bezpartyjnych celem było uzyskanie miejsca w zarządzie województwa. Czy pani uważa, że ten cel został osiągnięty?
Ależ jeszcze się wszystko może zdarzyć.
No to takie pytanie właśnie, dokładnie. Czy na przykład w okolicach wyborów parlamentarnych, czy po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku coś się zmieni jeszcze w układzie tej koalicji.
Teoretycznie. Co mnie martwi, co mnie smuci, to, że niestety dalej jest jak jest po prostu. Czyli nic się nie zmienia, nie ma świeżej krwi. Średnia wieku dobija do 60. To są rzeczy, które martwią.
Adam Misiaszek jeszcze się zgłasza.
No ja ze swojej strony muszę tutaj powiedzieć, że cieszę się ogromnie, że Polskiemu Stronnictwu Ludowemu udało się wprowadzić dwóch wicemarszałków. To jest... nowe prezes. Widać, łączymy doświadczenie z młodością. Myślę, że Łukasz jako wicemarszałek sprawdzi się na swoim miejscu, także cieszymy się ogromnie.
Dobrze, ja zapraszając państwa do studia, wysyłając zagadnienia w tym programie, wpisałem hasło temat krajowy i tak tych tematów krajowych i nie tylko krajowych było tak dużo w tym tygodniu, że proponuję, żeby każde z państwa powiedziało, co w państwa ocenie było tym tematem najważniejszym. Mateusz Sikorski, Nowoczesna. Niech zgadnę. Robert Kubica. Powrót do F1.
Tak, sugerował to pan, szczerze mówiąc, ale nie. Jednak moim zdaniem to jest KNF. A byłem pewien, że ta afera już pojawi się na eterze radia w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu.
Wiemy coraz więcej.
W tym tygodniu, gdyby się nie pojawiła, to jakoś bym to wplótł, bo szczerze mówiąc...
Afera
bardzo zbliżona do Rivingate, na którym się wyłożył rząd SLD, a że tak powiem w mediach publicznych cichutko.
Są informacje przekazywane na bieżąco przez informacyjną agencję radiową.
Oglądam TVP, chciałem powiedzieć PiS już z rozpędu, TVP Info i tam szczerze mówiąc te informacje są bardzo zdawkowe i zdaje się takie nawet trochę tendencyjne, rzekłbym. Natomiast bardzo wszystkim polecam zapisy rozmowy. Ona już jest dostępna w internecie. Ja wczoraj sobie ją przesłuchałem. To trwa godzinę i 10 minut mniej więcej.
A to z tymi szumidłami, tak?
Z szumidłami. Teraz jest tak, że jak przychodzi interesant do urzędu, to się włącza takie specjalnie zakłócające przyrządy, żeby nie można było nagrać rozmowy. No, okazuje się, że nie wszystko działa, chociaż pan Czarniecki udał się z trzema, zdaje się, urządzeniami i dwa przestały działać.
Ale Olympus dźwignął.
Ale jedno...
Bardzo proszę nie lokować produktu.
Potem pojawiły się nawet reklamy, bo pan mecenas Giertych, zdaje się, umieścił informację, że to urządzenie, które nagrało dźwięk, kosztowało mniej niż 170 zł. To pewna firma zaczęła reklamować, że urządzenie do nagrywania za mniej niż 170 zł.
Real-time marketing.
Wracając do tematu. Otóż Nagranie było tak nawet troszeczkę przenudnawe, tak? Tam panowie rozmawiali o nogach jakiejś szefowej gabinetu, pana szefa NBP.
Glapińskiego.
Natomiast od 30 minuty robi się bardzo, bardzo ciekawe. W 35 minucie nagrania jakby wpadła w no nie wprost, tak? Bo takich, takich rzeczy nie robi się wprost. No ale jest...
A jak się robi, proszę powiedzieć, bo my nie wiemy.
Wprost się robi w ten sposób, że podchodzi się do swojego rozmówcy i mówi: wie pan co, no, pana bank może zostać wykupiony za złotówkę. My możemy pana, że tak powiem, sprowadzić do parteru, ale jeżeli chce pan z tego wyjść, to ja jestem panu w stanie pomóc. Niech pan rzuci mi 40 baniek, to ja panu zapewnię to, że pan za 2-3 lata z tego wyjdzie.
Nie, taki był przekaz. Nie wprost.
To nie wprost, dokładnie. Ale jeżeli ktoś poświęci tą chwilkę na odsłuchanie tej taśmy, nie będzie miał naprawdę żadnych wątpliwości, że tak właśnie to wygląda.
Czyli jak rozumiem, dla Piotra Barczaka najważniejszym tematem była komisja VAT-owska z drugiej strony. I informacje o tym, jak prawo o VAT-ie było w Polsce uchwalane.
No właśnie, to jest ta chęć przykrywania rzeczywiście mało przyjemną sytuacją a propos KNF-u, ale moim zdaniem szybką reakcją, dymisją tak naprawdę szefa KNF-u, powołania nowej osoby, zresztą bardzo szanowanej, poważanej. Mam nadzieję, że do takich sytuacji nie będzie dochodziło. Natomiast dla mnie bardziej jest właśnie istotna sposób reakcji, bo w sytuacji, kiedy nawet dochodzi do jakiejś niejasności, nieczystości, to należy to natychmiast ukrócić i wyprostować. Natomiast właśnie, z drugiej strony mamy kwestię oczywiście Komisji VAT-owskiej, o której oczywiście inna stacja telewizyjna pewnie niechętnie już będzie mówiła, a która, proszę zobaczyć, ile tam tak naprawdę miliardów złotych w tym czasie zostało przerzuconych. Najbardziej mnie zadziwia w tej całej sytuacji właśnie, że państwo próbują jakby politycznie tutaj rozgrywać kwestię KNF-u, ale jeżeli spojrzymy, kto za tym stoi, między innymi jakby domaganiem się przestrzegania prawa pan Roman Giertych, to ja myślę, że już mało wiarygodna osoba jest pośród właściwie wszystkich ugrupowań politycznych, a zatem to tak naprawdę w moim przekonaniu choćby powoduje to, że to jest zwykła głównie gra i podgrzewanie tematu w tej chwili w kraju.
Z Komisją VAT-owską pożegnał się...
Marek Jakubiak.
Właśnie, pani Olimpio.
Mam to skomentować, zdementować.
Nie, oczywiście może pani wybrać swój temat z tygodnia, ale tak jeśli można.
Chętnie, bo ja generalnie przedsiębiorca jestem, więc VAT jest mi bardzo bliski, Komisja VAT-owska również. Marek Jakubiak, no szkoda, że tak się stało, jak się stało.
No nie jest w klubie, nie może go reprezentować w komisji.
No właśnie i to jest wytłumaczenie naszych posłów, więc no nie chcę jakby w to wnikać, bo właściwie nie wiem, jakim prawem się rządzi parlament i właściwie no nie znam się na tym, więc nie chcę tego skomentować, dlaczego wyleciał, tak? Ale o czym chciałabym powiedzieć pozytywnym dla obywateli, czy pozytywnym w takim aspekcie, że Kukiz 15 jako jedyny zagłosował przeciw utrzymaniu stawki VAT na poziomie 23%. Cała reszta podpisała się pod tym, żeby...
W tym tygodniu?
Dalej, tak? Dokładnie tak. To jest też taka ciekawostka.
Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Może tam Kubica w końcu?
Nie, no nie Kubica, no, niekoniecznie. Wczorajsza tutaj sprawa dotycząca nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, myślę, że też jest warta uwagi. Dobrze się stało, że ta nowelizacja została przegłosowana. Powrót sędziów, którzy wcześniej zostali jakby zmuszeni do przejścia w stan spoczynku, no to jest dobre wyjście. Myślę, że spór pomiędzy Komisją Europejską a Polską no niekoniecznie w tym momencie się wygasi, ale jest to na pewno pierwszy krok do
normalizacji jakichś takich stosunków.
Do pójścia w dobrym kierunku. Tak?
Najpierw wykopaliśmy ruch, teraz go zasypujemy.
Piotr Barczak, zgłaszał się, jak rozumiem, z jednym zdaniem.
Chciałbym, żeby dla tych, którzy
Adam
są
Urbaniak
zainteresowani
za chwilę będzie miał sporo czasu.
Kwestią VAT-u, gdzie myślę, że to bardzo cicho przeszło. Kwestia doradcy byłego ministra finansów, pana Rostowskiego, w postaci tak zwanego super doradcy, jak mówią.
Z firmy konsultingowej.
Tak. I to konsultingowej, która zajmuje się tak zwaną optymalizacją podatku VAT dla przedsiębiorstw, co oznacza jak najmniejszą kwotą spłaty tego, tych wszelkich podatków. Taka osoba w standardach, nie wiem, nie tylko europejskich, ale światowych, Stanów Zjednoczonych, natychmiast byłaby odwołana i pewnie nie jednej celi by w tej chwili urzędowała. Natomiast w dzisiejszej rzeczywistości mamy taką oto sytuację, że z kolei jeden z ministrów odwołanych także i w tamtym czasie, pan Grzegorz Schetyna, jest kandydatem na premiera przyszłego.
Adam Urbaniak i jego, że tak powiem, top pierwszy, temat numer jeden z tego tygodnia. No,
to jest poruszone właśnie chwilę wcześniej jakby kwestia Sądu Najwyższego. To tylko ja niestety użyję mocniejszych słów, bo to nie jest żadna normalizacja. To był zamach na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej wykonany przez Prawo i Sprawiedliwość. Wbrew Konstytucji odwołanie sądów, przeniesienie ich w stan spoczynku, o czym wszyscy wiedzą. Dopiero interwencja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to szaleństwo w kontekście Sądu Najwyższego powstrzymała. No i teraz to jest taki trochę łabędzi śpiew tego projektu zamachu na Sąd Najwyższy, ponieważ i znowu, jak ten Forrest Gump się czuje, że mam wrażenie, że ja to wszystko wykrakałem, ponieważ po sytuacji piątkowej przed wyborami, kiedy Trybunał Unii Europejskiej ogłosił to postanowienie zabezpieczające, ja mówiłem, że najmądrzej dla władzy, najmądrzej byłoby odszczekanie tego wszystkiego zła, które się działo wokół Sądu Najwyższego, wyciszenie tej narracji do wyborów, ponieważ to właśnie zamach na sądy powiązany z zagrożeniem polexitem wywołuje wśród Polaków największe
zagrożenie. No to chyba teraz to się dzieje, tak? To jest rodzaj wyciszenia.
I mówię, wykrakałem, ale czemu ja mam doradzać Prawu i Sprawiedliwości? Na szczęście mam wrażenie, albo jestem o tym święcie przekonany, że to tak łatwo nie będzie. Zostaje jeszcze niekonstytucyjna Krajowa Rada Sądownictwa. Szanowni Państwo, ja wiem, że wy nie uczestniczycie w wymiarze sprawiedliwości, ale to są moje sprawy zawodowe.
Unikamy.
Wyobrażacie sobie sytuację, że wchodzi się do sądu, a witają nas banery uchwał sądów sprzeciwiających się Krajowej Radzie Sądowniczej. Do tego doszło. Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej protestują przeciwko quasi, w cudzysłowie, organom, które zostały
wybrane. Mamy też
wybrane.
Sędziów, którzy w koszulce i Konstytucja protestują, a później Wałęsę bronią w Gdańsku.
Że ma pan jakąś tam rolę tu polityczną do odegrania,
nie,
ale
wie
proszę
pan,
mi
z tymi,
nie przerywać.
Z tymi sędziami to nie jest tak, że to są gołąbki pokoju.
90%
tak?
Sędziów w referendum nie uznaje Krajowej Rady Sądowniczej. I ciąg dalszy na pewno nastąpi, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił z kolejnymi pytaniami prejudycjalnymi, to jest moim zdaniem najważniejsza informacja, do TSUE w sprawie Krajowej Rady Sądowniczej, więc mam nadzieję, że to się wszystko uda.
A ja
odkręcić.
Tylko jeszcze zapytam pana Adama Urbaniaka.
O Roberta Kubicę, właśnie, chciałem powiedzieć.
Nie, posła CDU, który został sędzią Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech.
No i co takiego?
A mam pytanie, jak to się ma do tych wszystkich zamachów na sądownictwo,
Nie. Szanowni Państwo, dlatego, że w każdym systemie, nie znam systemu niemieckiego, ale również w Polsce, niekoniecznie sędzia może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Adam Urbaniak, tak? Taki sobie radca prawny, ale mający 10 lat stażu w zawodzie, mógłbym też aplikować o bycie w Trybunale Konstytucyjnym, więc to... A jestem politykiem? No jestem, tak? To nie jest akurat taka sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o Roberta Kubicę, to jednak wydaje mi się, że to jest wielkie wydarzenie.
Przy wsparciu polskiego koncertu
historia,
naftowego, prawda?
Historia właściwie nadająca się na scenariusz do świetnego filmu, jak po takiej tragedii, po takim wypadku
na pewno powstanie.
Da się radę jednak wrócić. Natomiast taka łyżka dziegciu. Ja się boję o Team Williamsa, dlatego że Formuła 1 to nie są wyścigi tylko kierowców, a Robert jest wybitnym kierowcą. Najszybszym udowodnił to nieraz, ale to jest też wyścig technologii. A niestety Williams słabo jechał, przynajmniej w zeszłym sezonie, i obyśmy tak troszkę nie byli rozgoryczeni wynikami, ale życzymy mu jak najlepiej.
No, a propos Kubicy, oczywiście też życzymy jak najlepiej. Natomiast ja bym chciał się tylko stosunkować do tego, że pan mecenas Urbaniak, ja go rozumiem, że reprezentuje głównie to środowisko prawnicze, ale naprawdę proszę stanąć po stronie tych wszystkich obywateli, którzy muszą chodzić do sądu, którzy czekają tyle lat w różnych procesach. I stańcie choć raz kiedyś po ich stronie i wtedy zrozumiecie, że ludzie naprawdę oczekują tych zmian, a będąc...
Tak. Ale co zrobiliście?
Ja ubolewam nad tym, że brakuje konsekwencji rządowi, tak? Że najpierw robimy coś, zaczynamy reformę, a
Państwo,
później
oczywiście,
nie kończymy.
Dlatego naprawdę zachęcam do tego, żebyście posłuchali tych ludzi, a nie stawali tylko i wyłącznie
redaktor
okoniem
nie
do tych...
Redaktor już tam kolejnych argumentów dla mnie.
Nie. Chciałem jeszcze zapytać o słowa Angeli Merkel, o tym, jak to państwa narodowe będą musiały przygotować się na... Właśnie, ale chyba o tym porozmawiamy w przyszłym tygodniu, bo czeka nas, jak sądzę, lawina komentarzy.
Także oczekują już od Polski, także to...
W tym tygodniu. Dziwne, także za dziś bardzo dziękuję. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, kłaniam się Państwu.
Adam Urbaniak, weekendu. Platforma Obywatelska.
Miłego weekendu Państwu życzę.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Dziękuję, do usłyszenia.
Olimpia Tomczyk i w koku Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
Pan Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję, do usłyszenia.
Janusz Rzeczkowski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.